Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Robert Łuchniak, kłaniam się i zapraszam Państwa na kolejną audycję Fundusze Unijne dla Mazowsza. Proszę Państwa, przybliżamy różne obszary działania, w których można podeprzeć, wesprzeć swoją działalność funduszami z Unii Europejskiej. Oczywiście za to odpowiedzialna jest w naszym województwie, w naszym regionie Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych. Dzisiaj będziemy mówili o priorytecie pierwszym, gdzie działanie drugie nosi nazwę budowa sieci współpracy na nauka, gospodarka. To bardzo ważny obszar, nowy obszar jeszcze zaznaczam w tej perspektywie finansowej 2007-2013. No ale myślę, że jak zwykle zainteresujemy Państwa, ja przypomnę, że w studiu goście, eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, którzy będą już służyli swoją wiedzą najpierw na antenie podczas programu, a potem po programie będą odbierali Państwa telefony. Od razu podaję numer 022-645-56-66. A tak mniej więcej za 20 minut proszę dzwonić po programie. Proszę Państwa, Wydział Wdrażania Priorytetu Pierwszego i Drugiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, pani Aleksandra Pecz-Okońska. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Również pani Katarzyna Dziuba-Kubicka, Wydział Szkolenia Beneficjentów.
Witam serdecznie.
I pan Marcin Burchacki, Wydział Oddziałów Zamiejscowych.
Dzień dobry, witam.
Drodzy Państwo, zacznijmy od początku. Jak zwykle mamy dokument, który nazywa się Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od tego, jak zwykle, powinniśmy zacząć. Przypomnijmy, co to takiego.
Proszę Państwa, Regionalny Program Operacyjny to jest pierwszy dokument, którym Państwo powinni tak naprawdę zapoznać się, przygotowując projekty, tak naprawdę myśląc o tym, że mogę skorzystać z funduszy unijnych. To jest szczegółowy opis priorytetów. Można go znaleźć na naszej stronie mazowia.eu. Można znaleźć ją także na stronach instytucji zarządzającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl. To jest dokument, który trzeba koniecznie przeczytać. Tam mamy pierwsze podstawowe informacje, czyli generalnie dowiem się z uszczegółowienia, czy ja mogę otrzymać dofinansowanie, czyli jestem tym wskazanym typem beneficjenta. Co ja mogę konkretnie zrobić i potem trzeba koniecznie także zajrzeć w następnej kolejności do zasad kwalifikowania wydatków, czyli tak naprawdę dowiem się, na co ja mogę otrzymać pieniądze, jakiego rodzaju faktury mogę przedstawić finalnie, żeby otrzymać dofinansowanie. Mamy w Regionalnym Programie Operacyjnym mamy pierwszy priorytet. Tam dowiadujemy się, proszę Państwa, że generalnie wszystkie projekty, wszystkie Państwa pomysły, jeśli chcecie je sfinansować właśnie z działania 1.2, o którym dzisiaj mówimy, mają oscylować wokół wzrostu konkurencyjności państwa przedsiębiorstwa. Dzisiaj działanie 1.2, o którym mówimy, ma na celu tak naprawdę poprowadzenie, poszukiwanie nowych rozwiązań. Działanie 1.2 jest o tyle ciekawe, że tutaj ja nazywam je bardzo często, spotykając się z beneficjentami na różnych, w różnego typu spotkaniach, czy to są szkolenia, czy jakieś spotkania przedsiębiorców, na które jestem zapraszana. Nazywam to działanie działaniem marzeń. Dlaczego? Dlatego, że ono jest jakby odpowiada na tą pierwszą, najważniejszą potrzebę przedsiębiorców. Generalnie przedsiębiorcy chcą inwestować w nowe innowacje, tylko skąd wziąć pieniądze na ten pierwszy, najbardziej newralgiczny moment?
No czyli tak, strategia lizbońska, innowacyjność, konkurencyjność, a to czasem nie muszą być wielkie technologie, czasem to są przedsięwzięcia typu zarządzanie po nowemu, prawda? A to też jest już innowacyjne.
Tak, to jest już innowacyjne, tylko ja mówię o tym pierwszym momencie ryzyka, który trzeba ponieść, tak? Czyli wydać pieniądze, a jeszcze nie wiem, czy te pieniądze cokolwiek mi dadzą. Czyli działanie 1.2 jest tak skonstruowane, że ono wyraźnie dzieli się na dwa momenty. Pierwszy to jest faza badawcza, drugi to jest faza wdrożeniowa. Czyli pierwszy moment to jest taki, w którym ja tak naprawdę badam, czy mam dobry pomysł, czy ten pomysł sprawdzi się na rynku i dopiero w momencie, ale ja już dostaję pieniądze na to z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli się okaże niestety tak, że tego pomysłu rynek nie kupił, to się nie sprawdza, to zamykam swój projekt. Nie muszę oddawać dofinansowania. I to jest ten aspekt, spełniam swoje marzenia, czyli ja sprawdziłem, czy rzeczywiście ja dobrze myślę, czy rynek odnajduje, prawda? Rynek zawsze weryfikuje moje działania. Jeśli się okaże, że rynek je dobrze zweryfikował, mam szansę na tą drugą fazę, fazę wdrożeniową i wtedy mogę realizować w pełni swoje przedsięwzięcie.
No właśnie, to w priorytecie pierwszym działanie drugie nosi nazwę budowa sieci współpracy nauka gospodarka. No jak rozumiem, właśnie takie realizowanie marzeń jest możliwe w ramach tego działania, ale od razu powiedzmy, kto może skorzystać ze wsparcia w ramach tego działania?
Ze wsparcia w ramach tego działania, czyli de facto beneficjentem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oczywiście, ponadto jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, szkoły wyższe, także jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, oczywiście organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne tych kościołów i związków wyznaniowych, w końcu instytucje otoczenia biznesu, jak i sami przedsiębiorcy jak najbardziej mogą być beneficjentami w ramach tego działania.
No, tutaj, w ramach tego priorytetu, w ramach tego całego
programu, regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego. Natomiast działanie 1.2, czyli budowa sieci współpracy gospodarka-nauka, to jest działanie przeznaczone dla przedsiębiorców. Tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców małych, mikro, średnich bądź dużych.
To, co pan Marcin mówił, dotyczy całego priorytetu.
Całego priorytetu,
a tutaj
tak
o przedsiębiorcach rozmawiamy w przypadku całego działania.
Tak.
Priorytet pierwszy, działanie drugie. Czyli już wiemy, kto może skorzystać ze wsparcia w ramach tego działania. No oczywiście instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach tego działania jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Ale teraz tak, gdzie taki potencjalny beneficjent może uzyskać informacje? No oprócz oczywiście centralnego punktu kontaktowego w siedzibie jednostki w Warszawie.
Zatem tak jak pan powiedział, oczywiście w CPK, mówię tutaj w skrócie, w siedzibie jednostki w Warszawie, prawda, ale także w oddziałach zamiejscowych, a więc w Ciechanowie, w Płocku, w Radomiu, w Ostrołęce i w Siedlcach. Tam są również punkty kontaktowe, tam służymy informacją. Zachęcam również wszystkich do odwiedzania naszej strony, oczywiście, tam są zawsze aktualne, najświeższe informacje, jak również do korzystania z infolinii 0801 101 101. Tam również na bieżąco cały czas udzielamy informacji.
No tak, ale ja przypomnę, że ten nasz telefon, po który będzie można dzwonić już za kilkanaście minut, to 022 645 56 66. 645 56 66. Ale tu jeszcze wszystkich tych, którzy będą chcieli uzyskać szczegółowe informacje, proszę, żeby się jeszcze chwilę wstrzymać. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach tego działania? Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego.
Proszę Państwa, w ramach tego działania mogą być realizowane projekty, tak jak już koleżanka troszeczkę nas wprowadziła w temat, projekty przede wszystkim celowe, czyli przedsiębiorca wpada na jakiś fantastyczny pomysł i wydaje mu się, że mogłoby z tego być jakby świetny produkt. Zleca, przygotowuje projekt przede wszystkim, którego podstawą są prace badawczo-rozwojowe, a następnie planuje wdrożenie wyników tych prac badawczo-rozwojowych. I wniosek składa się tak naprawdę z dwóch części, z części badawczej i z części wdrożeniowej. W ramach części badawczej można zakupić badania bądź usługi równorzędne. Można je tak naprawdę kolokwialnie mówiąc zlecić na zewnątrz. Można kupić materiały niezbędne do realizacji projektu, ale można również zakupić środki trwałe, które są konieczne do przeprowadzenia takich badań. Co więcej, w ramach prac przygotowawczych możliwy jest również zakup nieruchomości bądź też lokalu, bądź nieruchomości z lokalem, gruntu z lokalem. Jest cały szereg kosztów, takich jak na przykład koszty amortyzacji sprzętu, które mogą być pokryte ze środków przeznaczonych na to działanie. Co ważne, beneficjent składając taki całość, projekt oceniany jest w całości. Najpierw ta część badawcza, potem część wdrożeniowa. Ale istnieje taka możliwość. Zakładamy oczywiście, że przedsiębiorcy, przychodząc z pomysłami na projekty, mają dosyć dobre rozeznanie rynku. Być może wcześniej już robili pewne badania rynku, przygotowując się do napisania tego projektu, które jakby przychodzą z projektem, który jest rzeczywiście realny. Wykonując te prace badawczo-rozwojowe, może się zdarzyć tak, że zmieniła się sytuacja na rynku, część badawcza zakończyła się sukcesem, natomiast zrobione po części badawczej badania rynku wykazują, że
trzeba na tym poprzestać, prawda?
Projekt już jest nieinnowacyjny na tym etapie i wtedy oczywiście można zakończyć tą częścią badawczą, ale domyślam się, że większość projektów, z którymi będą przedsiębiorcy do nas przychodzili, to będą projekty z takim pomysłem, który po części badawczej będzie można wdrożyć również na koszt.
Ale ja mam wrażenie, że to się i tak nie marnuje, ponieważ w nauce się pewne sprawy odkładają, a tutaj pamiętajmy, to działanie nosi nazwę budowa sieci współpracy nauka-gospodarka, więc tak czy inaczej pewna korzyść publiczna jest, nawet gdyby nie doszło do wdrożenia czegoś takiego w biznesie. No właśnie, teraz czy już możemy mówić, w jakim trybie może być przeprowadzony nabór w ramach działania 1.2?
W dokumentach, które w tej chwili definiują nam ten tryb, przewidziany jest tryb zamknięty, bez preselekcji. Oznacza to, że beneficjent w dniu ogłoszenia konkursu jest poinformowany o tym, jaki jest dzień rozpoczęcia konkursu, jaki jest dzień zakończenia konkursu. To jest zazwyczaj minimalnie 30 dni na złożenie wniosków. I tryb bez preselekcji oznacza, że na konkurs beneficjent musi złożyć, czy wnioskodawca musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty na tym etapie.
No dobrze, to od razu pytam, jakie?
Ponieważ planujemy uruchomienie tego działania dopiero w przyszłym roku, więc na dzień dzisiejszy trudno jest mi w sposób wiążący odpowiedzieć konkretnie, jakie dokumenty.
No tak, do końca roku jeszcze trochę czasu zostało i się pewnie trzeba dobrze przygotowywać do tego, co nas czeka.
Jedno jest pewne, na pewno trzeba będzie złożyć wniosek o dofinansowanie, na pewno trzeba będzie złożyć biznesplan oraz takie załączniki, które prawo wymaga od nas, a przede wszystkim te rozporządzenia, normy unijne wymagają od nas tego typu informacji na etapie składania wniosku. Na przykład informacja o tym, że beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, że nie był karalny za przestępstwa właśnie takie finansowe, że...
Nie zalega w ZUS-ie i w skarbówce pewnie.
Na przykład, że przynależy do danej kategorii przedsiębiorstwa, ale ponieważ mamy już pierwsze doświadczenia z naborów w działaniu 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości, to jest też działanie tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców, staramy się iść jak najbardziej na rękę przedsiębiorcom. W tej chwili powstała u nas taka grupa robocza, która na bieżąco zbiera te doświadczenia i też wysłuchuje opinii wnioskodawców i stara się jak najbardziej uprościć pewne procedury, jak najwięcej dokumentów przełożyć w moment składania tych dokumentów na moment podpisania umowy, choćby po to, żeby nie marnować energii przedsiębiorców na zbieranie dokumentacji zanim nie wiedzą o tym, że ich wniosek będzie dofinansowany.
Chociaż
prawda?
Tak naprawdę to budowa sieci współpracy nauka-gospodarka to dosyć dziwiczy teren. Tutaj wkraczamy, prawda? Jeśli chodzi o właśnie to działanie 1.2.
Tak, ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Dlaczego koleżanka mówi, żeby nie marnować energii przedsiębiorców? Dlatego, proszę Państwa, że to działanie niestety, pewnie przedsiębiorcy, którzy troszkę już się zaznajomili z tym tematem, wiąże się z udzieleniem im pomocy publicznej. I to są te aspekty, które najpierw każdy taki projekt, zanim on przejdzie nasze sprawdzanie pod względem formalnym, pod względem merytorycznym, wykonalności, my go musimy sprawdzić, czy w ogóle możemy udzielić pomocy publicznej. I to jest ten moment bardzo ważny z naszego punktu widzenia. Bardzo często nawet niektóre projekty nie są oceniane później pod względem merytorycznym. Najpierw te formy prawne, ściśle określone, co, gdzie, w którym momencie możemy. My jeszcze w tej chwili nie mamy ostatecznych decyzji, z jakiej pomocy na pewno będziemy korzystać. Wiemy, że będzie to pomoc de minimis, czyli najłatwiejsza, najbardziej przystępna, najmniej wymagająca od przedsiębiorców.
To przypomnijmy, co to jest?
Pomoc de minimis to jest tylko forma pomocy publicznej. Dzięki niej można skorzystać tak naprawdę i można dofinansować projekty, które rozpoczęły się 1 stycznia 2007. Mamy nadzieję, że akurat w tym działaniu będzie to oznaczało tą fazę badawczą, będziemy dofinansować. Czyli dzisiaj przedsiębiorca być może już, ja nie mówię tego na pewno, bardzo proszę, żeby przedsiębiorcy po moich słowach od razu nie biegli.
Nie wymagali tego?
Po pierwsze nie wymagali, ale też nie biegli zlecać już na przykład jednostkom naukowo-badawczym w sposób wiążący, bo tego jeszcze na pewno nie wiem. To nam się potwierdzi przed ogłoszeniem konkursu na pewno. Ale najprawdopodobniej dzisiaj mamy na dzień dzisiejszy w uszczegółowieniu zapisane, że jest pomoc de minimis, czyli mam dzisiaj, ja jako przedsiębiorca, stawiając się w ich sytuacji, mam konkretny produkt w postaci badania, ja się przygotowuję, tak? Czyli załóżmy tą sytuację, o której koleżanka mówiła, że się przygotowuję do złożenia wniosku, mam przeprowadzone badania i dzięki pomocy de minimis to będzie oznaczało, że ja już te badania dzisiaj mogę mieć i ja będę składał wniosek, będę tak naprawdę pracował, przygotowując się do udziału w konkursie, tylko pod tym kątem przygotowania tej fazy wdrożeniowej. Jakie będą następne obwarowania, czyli co będzie nam, w jakim trybie będziemy udzielać tej pomocy publicznej, czyli dawać dofinansowanie na tą fazę wdrożeniową, to nam się w najbliższym czasie rozwinie. Brakuje nam rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego, żebyśmy mogli powiedzieć w sposób wiążący. To rozporządzenie jest przygotowane. Dla tych z Państwa, którzy chcecie się zapoznać, projekt jest na stronach Ministra Rozwoju Regionalnego, można poczytać o wstępie.
No tak, drodzy przedsiębiorcy, nie jesteście stocznią, także spokojnie, być może to jest tarafa, na którą nie trzeba się będzie nadziać. Od razu też taka sprawa, jaki jest udział funduszy unijnych w ramach tego działania?
Proszę Państwa, jaki jest udział funduszy unijnych? No, udział zawsze mamy, podział wygląda tak, że fundusze unijne dają 85%, budżet województwa daje 15%, ale to jest trochę informacja wtórna dla przeciętnego przedsiębiorcy. Generalnie wysokość dofinansowania, którą przedsiębiorca może otrzymać, wynosi w tej fazie badawczej właśnie te 60%, bo tyle daje nam pomoc de minimis najprawdopodobniej. I to będzie ten rozstrzał od 30 w ogóle w całym działaniu, czyli także ta faza wdrożeniowa. Od 30% wtedy, kiedy jestem dużym przedsiębiorcą, do 60%. Na dzisiaj takie są informacje. Być może pomoc de minimis pozwoli nam więcej dofinansować, ale tutaj...
A maksymalną kwotę już znamy?
Maksymalnej kwoty jeszcze nie znamy. Ją tylko w fazie badawczej, bo ją nam uszczegółowienie podaje. W fazie badawczej to jest 400 tysięcy złotych. Tyle mogą wynosić maksymalnie nasze badania, a już zupełnie maksymalna, którą nam określa linia demarkacyjna, to jest 8 milionów złotych. To jest ten podział, który dzieli nam fundusze regionalne od centralnych, bo proszę Państwa, to działanie 1-2, przedsiębiorcy interesujący się tym tematem pewnie będą wiedzieli, ono ściśle jest skorelowane z działaniem innowacyjnej gospodarce, którego wdrażaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tam mamy działanie 4114, z tym, że tam trzeba osobno realizować dwa projekty, czyli fazę badawczą osobno od fazy wdrożeniowej. U nas można to robić razem. Ale tam trzeba realizować projekty właśnie już z o wiele większym.
No dobrze, a tutaj skupmy się na mazowieckiej jednostce wdrażania programów unijnych. Ile jest środków w ogóle na to działanie? Czy to też jest już określone?
W ogóle mamy określoną, to jest kwota duża. Dzisiaj mamy ją z uszczegółowienia. Na całe działanie w ogóle, na cały ten okres to jest 22,5 miliona euro.
No proszę. To teraz zapytam o jakiś dokument, który dokładnie opisywałby to działanie. Czy on jest dostępny na www.mazowie.eu, jak rozumiem?
Oczywiście, jak najbardziej. Jest taki dokument. Jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, opracowany na lata 2007-2013. Jak również szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, tak zwane uszczegółowienie, które jest tak de facto takim, no tak jak tutaj koleżanka powiedziała na wstępie, takie podstawowe informacje dla beneficjenta są zawarte w tych dwóch dokumentach i one oczywiście znajdują się na naszych stronach, tak jak pan tutaj wspomniał.
Dobrze. Jak zwykle o ułatwienie też zapytam, no bo ktoś może mieć kłopoty z wypełnianiem wniosku, to jest sytuacja no, standardowa ciągle niestety jeszcze. Teraz czy będą szkolenia w ramach działania 1-2 i od razu, co trzeba zrobić, żeby się na to schorzenie zakwalifikować?
Oczywiście, proszę Państwa, mam nadzieję, że tylko wysłać pocztą elektroniczną zgłoszenie na naszą skrzynkę szkoleniową. To jest rpowm@szkolenia.eu. Ja zapraszam. Wedle wszystkich informacji mi znanych będę miała przyjemność się z Państwem, ja osobiście i z koleżanką, spotkać z Państwem na szkoleniach. Zapraszam do realizowania swoich marzeń. Szkolenia pewnie będą uruchomione tuż po tym, jak ogłosimy ten konkurs, więc to pewnie będzie przyszły rok.
Ale uwaga, proszę Państwa, takie mini szkolenie teraz jest możliwe. Właściwie to trzeba mówić o odpowiedziach na Państwa pytania. Telefonicznie 022 645 56 66. 022 645 56 66. Już można, proszę Państwa, dzwonić. Nasi goście do Państwa dyspozycji przez najbliższe minuty. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w audycji Fundusze Unijne dla Mazowsza mówiliśmy o priorytecie pierwszym, działaniu drugim, czyli o budowie sieci współpracy nauka-gospodarka. No i myślę, że to jest taki obszar działania, gdzie rzeczywiście wielu przedsiębiorców może mieć ochotę sięgnąć po te środki. Przypominam raz jeszcze 022 645 56 66. Naszymi gośćmi oczywiście byli eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pani Aleksandra Pecz-Okońska, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Pani Katarzyna Dziuba-Kubicka.
Dziękuję bardzo.
I pan Marcin Burchacki.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, przypominam raz jeszcze 022 645 56 66. Jeśli są pytania, zapraszamy do telefonów. A kolejna audycja o funduszach unijnych dla Mazowsza w Radiu dla Ciebie w najbliższą środę o 11:30. Robert Uchniak, kłaniam się, do usłyszenia.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.